Cześć, witam w kolejnym, szóstym już odcinku podcastu Po Pijaku, którego głównym bohaterem, a właściwie bohaterką, będzie powieść raz, że chyba najdłuższa, jaką kiedykolwiek czytałem, dwa, że mowa będzie o książce zaliczanej w poczet prawdziwej klasyki literatury światowej. Nędznicy, bo o nich właśnie mowa, to również książka świetnie obrazująca przekrój społeczeństwa francuskiego XIX wieku. Jeśli nie jesteście fanami historii, to wierzcie mi na słowo, że działo się wówczas na trójkolorowej ziemi całkiem sporo. O czym opowiem zresztą pokrótce w dalszej części nagrania, ponieważ nie da się omawiać dzieła Victora Hugo bez nawiązania do historii Francji, skoro sama powieść jest tak naprawdę utworem filozoficzno-historyczno-politycznym. Jeśli zaś Nędznicy znani są wam jedynie z którejś z 36 ekranizacji, tak, dobrze usłyszeliście, lektura ta doczekała się 36 przeniesień na ekran i dzięki temu uważacie, że to piękna opowieść o odkupieniu win i miłości, to pozwolę sobie zdradzić już na samym początku, że nie to jest sednem tego liczącego niemal 2000 stron tomiszcza. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to z tymi nędznikami jest naprawdę, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego materiału. No dobrze. Zacząć wypadałoby od zarysowania tego najważniejszego dla współczesnego odbiorcy, tak chętnie ekranizowanego wątku fabularnego. A więc na początku, a rok to około 1795, poznajemy biskupa niewielkiej francuskiej mieściny, znanego jako ojciec Myriel. Jest to kapłan żyjący tak, jak kapłan z powołania żyć powinien. Wszystkie pieniądze rozdaje potrzebującym, mieszka skromnie, głosi słowo Boże i generalnie rozsiewa wokół siebie dobro. Pewnego dnia do mieściny, w której urzęduje Myriel, przybywa strudzony wędrowiec Jean Valjean, którego mieszkańcy przeganiają od jednej karczmy do drugiej, wciąż pokazując podróżnemu drzwi, mimo iż ten posiada pieniądze, a chce jedynie znaleźć kąt, aby się przespać. Dlaczego nasz bohater jest przepędzany? Ano dlatego, że w ówczesnej Francji trzeba było po wejściu do miasta okazywać dokumenty tożsamości, a dokument, jaki posiada przy sobie Valjean, to żółta karta byłego galernika, czyli więźnia, dodatkowo opisanego na owych dokumentach jako wyjątkowo niebezpiecznego. Prawda jest taka, że główny bohater powieści 19 lat wcześniej ukradł bochenek chleba dla głodującej siostry oraz jej dziecka, za co skazany został na 8 lat odsiadki i ciężkich robót. Jednak ze względu na próby ucieczki karę przedłużono aż do lat 19. I tak oto, po blisko dwóch dekadach, Jean opuszcza galery i wraz ze swym żółtym dokumentem znajduje się w sytuacji omówionej przed chwilą. Koniec końców pod dach przygarnia go ojciec Myriel, Valjean ucieka nocą, kradnąc drogocenne świeczniki, nad ranem do domu biskupa przyprowadza go policja i kiedy wydaje się, że powrót do więzienia jest nieunikniony, kapłan nakazuje stróżom prawa wypuścić wędrowca, ponieważ nic nie ukradł. To on, Myriel, ofiarował mu wspomniane świeczniki. Jest to oczywiście kłamstwo, którym duchowny ratuje skórę naszemu podróżnemu, czemu ten z kolei nie może się nadziwić. Na zakończenie jednej z najważniejszych scen powieści biskup mówi do Valjeana, że wierzy, iż od dziś ten będzie czynił dobro. Chwilę później główny bohater okrada jeszcze chłopca, ale po tej kradzieży coś w nim pęka i postanawia, że tak jak prosił go ojciec Myriel, od tej pory stanie się zupełnie innym człowiekiem. Następnie przenosimy się jakieś 2 czy 3 lata do innego francuskiego miasta, którego ukochaną postacią jest przybyły kilkanaście miesięcy wcześniej ojciec Madeline. Wszyscy mieszkańcy chcą zbić z nim piątkę, ponieważ dzięki innowacyjnemu pomysłowi zrewolucjonizował przemysł w miasteczku, sprawiając, że wszystkim żyje się teraz dostatniej i lepiej. Do tego cały ten Madeline to bardzo uczynny i pomocny gość, który pewnego dnia mianowany zostaje merem miasta. I choć powiedziałem, że wszyscy są nim zachwyceni, to nie jest to do końca prawda, gdyż jednej osobie coś tu nie gra. A osobą tą jest miejscowy policjant Javert. Zawsze sumienny, pilny i ślepo wierzący w instytucje policji, rozpoznaje w bożyszczu miasteczka panu Madeline, dawnego galernika, którego niegdyś pilnował, a galernikiem tym był nie kto inny jak Jean Valjean. Oczywiście ma rację, bo Madeline to rzecz jasna przybrane nazwisko Valjeana, który od chwili, kiedy spotkaliśmy go poprzednio, rzeczywiście czyni dobro, jednak z uwagi na kradzież, której dokonał na małym chłopcu, wisi nad nim groźba dożywotnich galer, jeśli ktokolwiek go rozpozna i zaprowadzi przed oblicze sprawiedliwości. No i jak już wspomniałem, Javert go poznaje. W międzyczasie my z kolei poznajemy inne, ważne dla opowiadanej historii postaci. Pierwszą z nich jest Fantyna, młodziutka szwaczka, która przeprowadziła się do Paryża i zakochała w pewnym młodzieńcu. Tyle, że ów młodzieniec dość szybko pryska, zostawiając Fantynę z małym dzieckiem, Kozetą. Zrozpaczona bohaterka postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka, żeby zarobić trochę grosza. Wie jednak, że nie może się tam pojawić z nieślubnym dzieckiem, więc pod wpływem impulsu oddaje dziecko na wychowanie właścicielom małej karczmy, małżeństwu Tenadierów, obiecując, że co miesiąc będzie na córkę płaciła i odbierze ją, gdy tylko stanie na nogi. Okazuje się jednak, że Tenadierowie to niezłe szuje, które pomiatają Kozetą jak służącą, traktując gorzej niż psa, a niczego nieświadoma Fantyna płaci im coraz więcej pieniędzy. Nie muszę chyba dodawać, że rodzinne miasto, do którego powraca nasza szwaczka, to ta sama mieścina, w której ubóstwiany jest ojciec Madeline, czyli Jean Valjean. Nie wgłębiając się w szczegóły, niedługo później Fantyna umiera, a na łożu śmierci, zmierzający już do więzienia Valjean, obiecuje jej, że odnajdzie Kozetę i zaopiekuje się dzieckiem umierającej. Jak już mówiłem, powieść liczy niemal 2000 stron, więc fabularnych zawijasów będzie tu jeszcze od groma i mija się z celem, bym o wszystkich opowiadał. Ale tak, Jean oczywiście odnajdzie Kozetę, będzie wielka ucieczka, cały czas ścigający nieustępliwy Javert, wieloletnie mieszkanie w klasztorze, wielka miłość Kozety i kilka innych ciekawostek, a morałem całej tej fabularnej części historii jest potwierdzanie tezy, że każdy człowiek przy właściwych pobudkach może się zmienić na lepsze, a miłość i czynienie dobra to najwyższe cnoty. I okej, właśnie to można uznać za przesłanie dzieła Victora Hugo, zwłaszcza, że rzeczywiście jest to materiał na kinowego hiciora, jednak raczej nie po to książka ta była pisana. Przede wszystkim, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli jesteście miłośnikami Francji, czy Paryża w szczególności, to wierzcie mi na słowo, że nie istnieje bardziej francuska powieść aniżeli Nędznicy. Przez setki stron autor rozprawia tu nad kondycją współczesnej mu Francji, a jest o czym rozprawiać, ponieważ są to czasy w trakcie i tuż po panowaniu Napoleona Bonaparte. Wiąże się to z odsunięciem od władzy Bourbonów i generalnie rzecz ujmując z bezkrólewiem, co dzieliło cały kraj bardziej niż nas dzisiaj dzielą PiS i Platforma. Tam mieliśmy do czynienia ze zmianą kulturową i historyczną. Wszystkie zaś mniejsze czy większe rozłamy wewnątrz państwa doprowadziły finalnie do wielu rewolucji, a jedną z nich, z niezwykłą drobiazgowością, opisuje na kartach nędzników Hugo. Zresztą zanim o samej rewolucji, mamy tu kilkudziesięciostronnicowy rozdział o ostatniej, przegranej przez Napoleona, bitwie pod Waterloo oraz, jak już wspomniałem, przekrój całego francuskiego społeczeństwa XIX wieku wraz z jego obawami i nadziejami. To samo, czyli szczegółowość opisu, tyczy się też samego Paryża, gdzie jest dobre 50 stron, poświęca Hugo na opis pewnego klasztoru i mowa tu zarówno o samym budynku, jak i klasztorze jako instytucji. Jak można zresztą chyba wywnioskować z tego materiału, autor dosyć duży nacisk kładzie na religię i wiarę, co jest o tyle ważne, że Nędznicy to tak naprawdę jeden wielki manifest polityczny, a Hugo wyraża w nim swój własny program oparty na wartościach chrześcijańskich. Dobra, pora na plusy i minusy omawianej lektury i zacznę chyba od tych gorszych stron, żeby później ładnie to wszystko zamknąć pozytywami. Tak więc pierwszą, rzucającą się w oczy wadą jest to, że mamy tu do czynienia z książką do granic przeciągniętą, a co za tym idzie? Często nużącą. Dotyczy to wspomnianych opisów Waterloo, klasztora, czy chociażby paryskich uliczek, gdzie autor opisuje zaułek w danej ulicy i dokłada jeszcze kilkanaście stron historii tego, czym był ten zaułek, zanim pojawiła się w tym miejscu ulica. I tego typu zabieg pojawia się wielokrotnie, co może momentami wyprowadzić czytelnika z równowagi. Kolejna rzecz to styl, w jakim napisani zostali nędznicy. Z jednej strony jest to XIX-wieczna literatura piękna, więc zupełnie inna kultura słowa i to akurat się chwali. Z drugiej jednak, zarówno fabularnie, jak i w kwestii składania zdań, nie da się nie odnieść wrażenia, że powieść ta bywa trywialna. Nie będę już nawet omawiał niektórych psikusów samej fabuły, ale chociażby... Wspomniałem wcześniej, że w pewnym momencie Jean Valjean przybiera nazwisko Madeline i wiadomo to od samego początku tej konkretnej części powieści. Tymczasem Ego, wydaje się chyba, że jest sprytny i wodzi nas za nos, opisując tego wspaniałego człowieka, by gdzieś po 100 stronach rzucić zdanie w stylu: czytelnik być może domyślił się już, że ojciec Madeline to nie kto inny jak nasz Jean Valjean. Wow. Jemu się chyba serio wydawało, że odbiorcę wyrwie to z kapci. Niestety nie tędy droga, a takich zagrywek i takiego stylu jest w niniejszej książce całkiem sporo. Ogólnie, czytając Nędzników, miałem poczucie, jakbym czytał Hrabiego Monte Cristo Aleksandra Dumasa i aż sprawdziłem, czy Ego i Dumas nie tworzyli przypadkiem w tym samym czasie. I co się okazało? Nie dość, że tworzyli w tym samym czasie, to jeszcze najpierw byli best friends forever, a następnie zawziętymi wrogami. Podobieństwa między oboma utworami widać jak na dłoni w postawie głównych bohaterów czy też ich losów, gdzie niektóre wydarzenia są dosłownie przeniesione jeden do jednego. Tyle tylko, że Dumas otwarcie stworzył książkę przygodową z morałem i taki styl, jaki opisałem wcześniej, do przygodowej książki dla młodzieży pasuje jak najbardziej. Trochę inaczej sytuacja ma się z Wielkim Manifestem Politycznym, gdzie jakoś i ten język powinien być chyba ciut inny i całość, zdaje mi się, powinna być bardziej, bo ja wiem, poważna. Żeby jednak nie było, że tylko psiocze, pora na zalety. Największa to z całą pewnością klimat XIX-wiecznej Francji, na który składają się m.in. drobiazgowe opisy, na które przed chwilą narzekałem, bo choć bywają one męczące, to jednak tworzą jedną spójną całość. Wszystkie te uliczki, stroje, nędza, chęć zmian, wszystko to sprawia, że czytelnik autentycznie czuje się tak, jakby był tam na miejscu. Tam, czyli we Francji gdzieś w okolicach roku 1830. Kolejna sprawa to fabuła, która bywa może i nieco naiwna, jednak nie sposób się w nią nie wciągnąć. Kiedy wchodzi się w tę historię, nie sposób się od niej oderwać. I nawet ja, który narzekałem, dałem się porwać bez reszty, mimo iż wiadomo od samego początku, w jakim kierunku to zmierza. Trzecia zaleta to kilka ostatnich rozdziałów powieści, gdzie i samo zakończenie nie jest aż tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. I generalnie czyta się już bez takiego uśmieszku w stylu: oj, Ego, ty tu kombinujesz jak koń pod górę. Końcówka, według mnie, to bez dwóch zdań najlepsza część Nędzników. No i co? I to by chyba było na tyle. Osobiście książkę oceniam na, powiedzmy, 7,5, 8 na 10. Choć zdaję sobie sprawę z tego, że nie bez powodu uważana jest ona za klasykę i zasługuje na wszelkie uznanie. Wiem również, że można się w tej powieści zakochać. I choć ja akurat jakoś wielce się nie zakochałem, to z pewnością przygody związanej z lekturą Nędzników nie zapomnę. To rzeczywiście, dosłownie i w przenośni, wielka literatura. Choć trochę innego rodzaju wielkość cenię sobie bardziej. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.